Ekonomizer. Dobry wieczór Państwu, minęła już godzina 18.30, słońce zaszło ponad dwie godziny temu, a mimo to jeszcze przed dobranocką zdążymy porozmawiać o konflikcie, na razie tylko handlowym konflikcie między USA i Chinami i o wpływie tego konfliktu na Polskę. Za konsoletą Paweł Kretkowski, przy mikrofonie Piotr Tomczyk, a gościem dzisiejszego programu jest kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Paweł Śliwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Świat się zmienia. Pewnie znany amerykański politolog Francis Fukuyama byłby zaskoczony, ale przez ostatnie 30 lat świat zmienił się bardzo mocno.
No, zdecydowanie się zmienił. Tutaj pamiętajmy, że po II wojnie światowej mieliśmy dwa mocarstwa, które ze sobą rywalizowały, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Po upadku Związku Radzieckiego, czyli mamy grudzień 91, samorozwiązanie ZSRR, wydawało się, że tak naprawdę historia się skończyła. Mamy od tamtego czasu, a może powiedzmy już w czasie przeszłym, mieliśmy jednego hegemona, który tak naprawdę zarówno pod względem militarnym, jak i pod względem gospodarczym, czy pod względem technologicznym, czy nawet i kulturowym, był hegemonem, był mocarstwem i daleko, daleko w tyle były inne kraje, czy inne ugrupowania. Ale w roku 2008 coś się zmieniło. Kryzys na świecie, upadek Lehman Brothers, zapoczątkował coś, czego jesteśmy dzisiaj też świadkami. Pojawienie się konkurenta na rynku, na tej globalnej szachownicy dla Stanów Zjednoczonych, Chin. Stany Zjednoczone dalej są największą gospodarką świata, ale od roku 2010 Chiny stały się już drugą gospodarką na świecie, przegoniły Japonię. Ale od kilku lat, jeżeli byśmy liczyli tak zwany parytet siły nabywczej, to Chiny są największą gospodarką świata. Czyli Stany Zjednoczone mają konkurenta, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale nie tylko o gospodarkę, bo jeżeli Państwo słuchacie, czytacie, to słyszycie o technologii 5G, o sztucznej inteligencji, o chmurze, o big data. Tam z kolei Amerykanie zostają czasami już w tyle w stosunku do Chińczyków. I jeżeli chcą utrzymać swoją pozycję na świecie, no to najwyższy czas, co uznał chociażby prezydent Trump, ażeby się o nią zatroszczyć. I mówiąc krótko, nie zostać, to tak w cudzysłowie oczywiście żartem powiem, troszkę wykiwanym przez Chińczyków.
To może jeszcze zanim przestraszymy się tej wielkiej chińskiej potęgi, posłuchajmy kilku sympatycznych dźwięków, chińskich dźwięków, bo jednak Chiny to też no, wielka kultura. A do tych rzeczy bardziej niebezpiecznych wrócimy za chwilę. Teraz chwila relaksu. Kojące dźwięki zza Wielkiego Muru już za nami. Może najpierw zastanówmy się jeszcze, jak to się stało w ogóle, że możliwa była tak wielka ekspansja Chin, bo to trzeba powiązać właśnie z upadkiem Związku Radzieckiego. To był jeden proces, a drugi to jednak Europa, która okazała się niezdolna do bezpośredniej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy to gospodarczej, czy militarnej. I to chyba umożliwiło Chinom wejście w to uwolnione miejsce drugiego mocarstwa.
Tak, ale powinniśmy się troszkę cofnąć jednak w przeszłość. Trzeba było pamiętać, że Chiny były największą gospodarką świata właściwie przez całą historię z ludzkości. No może trochę przesadziłem, ale w ostatnich wręcz setkach lat, czy nawet w ostatnich kilku tysiącach, Chiny to był największy rynek z drobnymi przerwami. Chiny wracają na swoje miejsce. Tutaj się odniosę do takiej książki profesora Góralczyka, Wielki Renesans, którą tak bardzo obrazowo wskazuje, że dla Europejczyków, dla nas istnieją cztery strony świata. Północ, południe, wschód, zachód, ale nie dla Chińczyka, bo dla Chińczyka najważniejszy jest ten środek, a środek kto zajmuje? Chiny. Bo tutaj wspomnieliśmy i słuchaliśmy takich różnych miłych dźwięków chińskich, ale słowo Chiny to oznacza po prostu państwo środka, czyli jest środek, do którego wszyscy inni powinni dążyć. Chiny próbują odnaleźć swoje miejsce jako hegemon na świecie, ale jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie lata, to tutaj słusznie pan powiedział, że wypełniają miejsce po Związku Radzieckim. Ale Chiny, mimo że ustrój komunistyczny w Chinach panował tak samo jak w Związku Sowieckim, nie byli przyjaciółmi. 1964 rok Mao Zedong uznaje Związek Radziecki jako największego wroga Chin, a między innymi dlaczego? Roszczenia terytorialne wobec ZSRR, próba odzyskania chociażby Władywostoka, czy kraju z nadmorskiego, z czego to się bierze? Straty terytorialne podczas wojny z opium z połowy XIX wieku, tracą Chińczycy Hongkong, ale tracą też część terytorium na rzecz Rosji, która swoją drogą nie brała udziału wtedy w wojnach z opiumowych, ale w traktacie pokojowym Rosji przydzielono pewien teren. 1969 rok. Dzisiaj to już mało kto o tym pamięta, ale doszło wręcz do wojny pomiędzy Rosją i z Chinami. Konflikt nad Ussuri, gdzie do dziś nie wiemy, ilu zginęło Chińczyków Rosjan, ale są statystyki, które mówią o 1000 Chińczyków, które mówią o kilkuset Rosjanach. Wtedy dla Stanów Zjednoczonych Chiny wydawały się sojusznikiem, który może być pewnego rodzaju przeciwwagą dla ZSRR. Stąd 1971 rok, tajna wizyta Henry'ego Kissingera w Chinach, przygotowująca pierwszy pobyt prezydenta Stanów Zjednoczonych, 72 rok, Nixona. Tutaj część z Państwa, którzy lubią kino, to pamiętają może Forrest Gumpa, gdzie Forrest Gump gra w tenisa stołowego, ale właśnie w Chinach, wtedy, kiedy Nixon przybywa, robi furorę. Wtedy Stany Zjednoczone zaangażowały się strategicznie w Chinach. Chińczycy to zaczęli wykorzystywać i kiedy Mao Zedong już odchodził, pojawił się nowy przywódca, Deng Xiaoping, który zaczął otwierać Chiny i wprowadzał reformy społeczno-gospodarcze. Wtedy Chińczycy prawie 5 milionów swoich młodych ludzi wysłali za granicę, na różne uniwersytety, właśnie po to, żeby poznawać styl myślenia, technologie, które są w innych krajach i je sprowadzać do Chin. Ale faktyczna zmiana nastąpiła wtedy, kiedy upadł Związek Radziecki. Wtedy Chiny z jednej strony zobaczyły puste miejsce dla siebie, z drugiej strony zobaczyły brak zagrożenia ze strony ZSRR, ale po trzecie zobaczyły zagrożenie swoje wewnętrzne, bo upadek partii komunistycznej w ZSRR na pewno też dał do myślenia partii komunistycznej w Chinach. Chiny wtedy zaczęły się bardziej otwierać na świat, a Stany Zjednoczone z kolei, których hołdowała wtedy neoliberalne myślenie, czy to w polityce, ale również i w ekonomii, uchwyciły swoją szansę, która jak się okazało wcale niekoniecznie była szansą. A co to była za szansa? 1 miliard potencjalnych klientów. Bill Clinton, który mówił o tym, że należy inwestować w Chinach, bo jeżeli będziemy inwestować jako Amerykanie, Chiny będą bardziej zliberalizowane, w przyszłości staną się demokracją, a Stany Zjednoczone będą mogły na tym korzystać. Będą mogły korzystać, bo będą mogły sprzedawać swoje towary, ale z drugiej strony będą mogły utrzymać przewagę na świecie, bo część przedsiębiorstw amerykańskich przeniesie się do Chin, ponieważ tam są niższe koszty produkcji, dzięki czemu konkurencyjność Stanów Zjednoczonych się zwiększy.
Z tego, co pan mówi, wynika też, że sama ta myśl, że Chiny to centrum świata, nie jest niczym nowym, że no, takie było traktowanie swojego państwa w państwie środka, że oni rzeczywiście są centrum świata i to chyba nie przez stulecia, ale przez tysiąclecia.
Dokładnie tak. Dlatego w mentalności chińskiej to nie jest walka o coś nowego, tylko to jest tak naprawdę powrót do tego, na co Chiny zasługują. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego jeżeli popatrzymy sobie też troszkę do mentalności chińskiej, którym u nas jej nie znamy, ale czytamy książki, jest taka książka w Polsce wydana z autorstwa Piotra Plebaniaka, 36 forteli, notabene też z posłowiem, wprowadzeniem Andrzeja Sapkowskiego, która pokazuje pokazuje też jedno, sposób działania chiński. Nie o to chodzi, ażeby poniżyć przeciwnika, nie o to chodzi, żeby go zwyciężyć w walce, tylko chodzi o to, żeby go wciągnąć na własne terytorium, ażeby poczekać, aż on też popełni błędy. Może nie zawsze, jeżeli traktujemy go jako obcego kulturowo, stosować fair zagrania, starać się go gdzieś prowadzić błąd i swoje, mówiąc krótko, robić. Myślenie chińskie jest na pewno myśleniem długoterminowym, myśleniem strategicznym, bo to też pokazuje strategia, którą Chińczycy pokazali, ale którą przestraszyli Stany Zjednoczone, bo gdyby ją zrealizowali, a pewnie za chwilę o niej będziemy mówić, to by się okazało, że Stany Zjednoczone przestają pełnić taką rolę, jaką pełnią dzisiaj, a pełnią ją chociażby dlatego, że mają dolara amerykańskiego, który jest uznawany jako waluta międzynarodowa. Tutaj podkopanie hegemonii Stanów Zjednoczonych jest z punktu widzenia gospodarki, ale również i geopolityki dla Stanów Zjednoczonych bardzo dużym zagrożeniem.
To może jeszcze przez chwilę posłuchajmy kolejnej porcji sympatycznych dźwięków zza chińskiego muru. I już wracamy do studia. Ciekawą rzeczą wydaje mi się ten fakt, że przez wiele lat to wielkie mocarstwo, Chiny, miliardowy naród, było, można powiedzieć, lekceważone na Zachodzie. Również przez analityków. W takich różnych zestawieniach najbardziej wpływowych ludzi, państw, organizacji zwracano uwagę na przykład na Władimira Putina, a przez długi czas przywódcy chińscy byli w tych rankingach daleko. Dopiero w roku 2018 Xi Jinping, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin, został umieszczony na miejscu pierwszym. Jak to się stało, że, można powiedzieć, analitycy przespali czas budzenia się Chin, a teraz nagle przejrzeli na oczy i teraz, szczególnie w Stanach, mówi się tak, Chiny to podstawowy problem.
Ja powiem w ten sposób, może też i Chińczykom zależało, żeby nie widzieć kraju, który nabiera swojej siły. To jest dopiero, tutaj pan wspomniał, rok 2012 i pojawia się nowy przywódca z Chin, Xi Jinping, który naraz ogłasza strategię, która jest strategią asertywności, nie strategią skromności, która jest przypisana z Chińczykom i który mówi, że Chiny zasługują na coś więcej. Nie może być tak, że są dwa państwa chińskie, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Chiny, te, o których mówimy, to jest tak naprawdę Chińska Republika Ludowa, a w cudzysłowie prawdziwe Chiny, czyli Republika Chińska, to jest Tajwan. Są dwa państwa chińskie i on wyraźnie powiedział, czeka nas wielki renesans Chin. Dążymy do tego, ażebyśmy byli jednością. Tutaj Hongkong, 1997 rok, specjalna strefa na 50 lat, Brytyjczycy oddają, to jest Macao. To wszystko zaczyna wracać jakby tutaj do korzeni. Ale to, o czym powiedział tutaj przywódca chiński, to nie tylko połączenie wszystkich ziem chińskich. To jest po pierwsze społeczeństwo informatyczne, społeczeństwo technologiczne, 2035 rok, społeczeństwo innowacyjne i tutaj się okazuje, że Chińczycy w wielu miejscach są dużo do przodu w stosunku do świata. Wystarczy popatrzeć na Huawei i 5G, nie dlatego, że Huawei staje się dużą firmą, okazuje się, że się sankcje w stosunku do tej firmy pojawiają, ale dlatego, że ona zaczyna mieć technologie, które wyprzedzają technologie, które posiadają Stany Zjednoczone, w tym technologie militarne, bo przecież informatyka dzisiaj to nie są gry komputerowe tylko, ale to są również i potencjalne gry militarne, czy również i wojna, która może się odbywać w sieci. Ale to jest kolejna też rzecz, o czym wspomniał przywódca chiński, który zauważył jedno, że Chiny nie mogą być uzależnione wiecznie od eksportu, że nastąpił czas, kiedy trzeba Chiny przetransformować w kierunku popytu wewnętrznego. I w tym momencie Chiny by się uniezależniły już od świata, a to stało się groźne dla Stanów Zjednoczonych.
W tym momencie zbliżamy się do takiego obrazu chińskiego agresora, który może nie jest zbyt głośny, ale już wiemy, że jego zamiary są bardzo takie ekspansywne. Może w takim razie posłuchajmy tym razem mocniejszych nieco dźwięków chińskich bębnów, które nadchodzą i coś wieszczą. Jeżeli ta filozofia chińska właśnie polegała na tym, żeby agresji dokonywać w sposób cichy, spokojny. Starożytny chiński strateg Sun Tzu mówił w swoim dziele Sztuka Wojny, że największym zwycięstwem jest pokonanie przeciwnika bez wszczynania wojny. Jak tą strategię, bo to jest chyba ciągle aktualna strategia Chin, dziś należy rozumieć.
Ja bym się tylko odniósł do tego, co pan powiedział. Agresor. Chiny nie są agresorem. Chyba każdy kraj ma prawo do tego, ażeby wzrost gospodarczy następował.
Właśnie ażeby... tak rozumiem, tak, agresor gospodarczy, że ekspansja gospodarcza...
Tak, agresor. Dla kogo agresor? Jeżeli my jesteśmy mocni, a nasz sąsiad staje się równie mocny jak my, to czy on jest agresorem? Czy on ma również prawo do tego, ażeby się rozwijać? Tutaj z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to można powiedzieć, że Chiny są agresorem. Ja przyniosłem ze sobą książkę z Donalda Trumpa, jeszcze z jego kampanii wyborczej 2015 rok, America Great Again. I tutaj znajduje się jeden fajny fragment. Tłumaczę z angielskiego bezpośrednio. Są ludzie, którzy uważają Chińczyków za wrogów. Tak dokładnie oni są naszymi wrogami. Jeszcze raz, oni są wrogami z punktu widzenia zagrożenia dla hegemonii Stanów Zjednoczonych. Bo proszę Państwa, jeżeli popatrzymy sobie na największych wierzycieli na świecie i największych dłużników na świecie, no to tutaj zobaczymy jedno. Największym wierzycielem, jeżeli połączymy Chiny razem z Hongkongiem, to właśnie będzie ten obszar geograficzny. To będzie właśnie państwo środka. To jest około 3,4 biliona dolarów międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na świecie. To znaczy, że tyle środków Chiny mają ulokowane za granicą. Dobrze, a kto jest największym w takim razie dłużnikiem? To będą Stany Zjednoczone. To jest 9,5 biliona dolarów, które z kolei w Stanach Zjednoczonych zainwestowali inni. Ale jeszcze raz trzeba umieć też czytać te dane, bo to może się okazać, że jest to paradoks, ale to paradoksem nie jest. Bo jeżeli sobie popatrzymy na Chiny, które mają tak dużo pieniędzy ulokowanych za granicą, to proszę się teraz nie zdziwić i trzymać się mocno. To Chińczycy w swoim bilansie płatniczym muszą płacić odsetki i dywidendy od kapitału, który jest u nich zaangażowany. A Stany Zjednoczone, które są największym dłużnikiem pod tym kątem, otrzymują pieniądze za granicę. Dlaczego? Bo Chińczycy i Stany Zjednoczone, tak naprawdę to jest takie powiedzenie, które znamy. Trzymał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Tak jak mieliśmy po II wojnie światowej dwa supermocarstwa, które dysponowały bronią atomową, ale jedno mocarstwo mogło zniszczyć drugie, ale jednocześnie dokonałoby samo unicestwienia, bo druga strona dysponowała tym samym atomowym arsenałem. Tak w przypadku Stanów Zjednoczonych i Chin, tak samo te dwie potęgi szachują siebie nawzajem, bo z jednej strony Chińczycy są wierzycielem Stanów Zjednoczonych, ale kupują obligacje skarbowe, które oprocentowane są 0+. Z kolei Stany Zjednoczone zainwestowały dużo w Chinach, mówię tu o przedsiębiorstwach amerykańskich, ale te przedsiębiorstwa zainwestowały i zarabiają. Apple chociażby. Mamy iPhone'y, ci, którzy je mają oczywiście, to wiedzą, że tu jest napisane, że zostały one złożone, wyprodukowane w Chinach. Ale całą śmietankę zbiera w tym momencie kapitał amerykański. Ale zbiera on zdecydowanie w ujęciu procentowym więcej tych opłat niż Chińczycy z inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Ale Chińczycy od Stanów Zjednoczonych są uzależnieni. Dlaczego? Dlatego, że 20% eksportu właśnie lokują w Stanach Zjednoczonych. Ale też zrozummy, to nie są produkty w wielu przypadkach chińskie. To są produkty wyprodukowane przez amerykańskie firmy, które funkcjonują w Chinach. Dlaczego funkcjonują w Chinach? Jeszcze raz, bo tańsza siła robocza, bo taniej. Dzisiaj Chiny dzięki tej swojej strategii przejęły rozwiązania technologiczne, czasami w sposób, który z punktu widzenia naszej mentalności moglibyśmy nazwać nieuczciwy, nielegalny, ale przejęto technologię. Chiny jednocześnie przejmują dzięki tym środkom, które uzyskują z eksportu firmy na całym świecie, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale Volvo chociażby to jest kapitał chiński. S90, czyli flagowy samochód Volvo, produkowany jest w Chinach. Jeżeli kupujemy ten samochód, czy widzimy ten samochód na polskich drogach, najnowsze modele, to one przypłynęły z Chin. Pirelli opony, to jest kapitał chiński. 4 lotniska w Europie. porty morskie, Pireus w Grecji, to jest własność chińska. Szok, który w Europie z dosyć dużym echem się odbył, przejęcie giganta szwajcarskiego Syngenta za 34 miliarda przez Chiny. Mógłbym tutaj mnożyć te przypadki, ale co jest najważniejsze, Chiny nie tylko kupują te firmy po to, żeby czerpać z tego zyski, ale kupują je również dla technologii. Bo tak jak wspomniałem chociażby o Volvo, jeżeli Volvo jest produkowane w Chinach, to znaczy, że Chińczycy dysponują najnowocześniejszą technologią w zakresie bezpieczeństwa, motoryzacji, ale również i technologii. I to jest taktyka chińska, ażeby kraj się rozwijał, ale też przy okazji, ażeby ten kraj dorównał Stanom Zjednoczonym, ażeby ten kraj znalazł swoje miejsce takie, jakie według Chińczyków powinien mieć.
W tych relacjach amerykańsko-chińskich jest jeszcze jeden paradoks, dlatego że Chińczycy przedstawiają się często jako obrońcy wolnego rynku. To jest szczególnie ciekawe, że rządzi tam komunistyczna partia Chin.
Ja tutaj wspomniałem o tej północy, południu, wschód, zachód i środek, ale to jeszcze powinienem coś więcej dopowiedzieć, że w mentalności chińskiej Chiny są na środku, ale nad tym środkiem jest niebo. To niebo to Tien po chińsku, Tiananmen, tutaj miejsce, gdzie często słyszymy o protestach studentów, które kiedyś miały miejsce krwawo stłumionych, ale pomiędzy tym niebem a z ziemią, a tym środkiem historycznie był boski cesarz. No nie ma cesarza, ale to miejsce zajmuje przywódca partii komunistycznej, ale można powiedzieć kolektywny cesarz to jest partia komunistyczna. I Chińczycy przyzwyczajeni są do tego, że mentalnie patrząc historycznie, że jest władza, która się opiekuje. Czyli patrzenie na Chiny i na rolę partii komunistycznej na pewno jest inne niż w mentalności krajów, które miały demokrację i przyszli naraz komuniści i tą demokrację obalili. Jakby naturalnym wtedy ludności był protest i dążenie do przywrócenia porządku, jaki był wcześniej. Czegoś takiego w Chinach nie ma. No, można trochę też i tutaj z małą aluzję i do Rosji też odnieść. Ale druga rzecz. Globalny handel. Chińczycy są beneficjentami tego globalnego handlu. W jakim znaczeniu? W tym znaczeniu, że potrafili wyprodukować towary, które były tańsze z racji tego, że chociażby była tańsza siła robocza. Potem się okazało, że przejęta przez nich technologia, legalnie i nielegalnie, doprowadziła do tego, że towary chińskie nie tylko były tańsze, ale w wielu przypadkach stały się lepszymi. Ale co ważne, Chińczycy dbali o swój własny rynek. Jeżeli patrzymy na strategię chińską otwarcia, to Chiny były otwarte na to, żeby sprzedawać swoje towary na całym świecie, ale wcale nie były otwarte do tego, ażeby towary zagraniczne bez żadnego problemu na ten rynek wpływały. I to niekoniecznie jakimiś taryfami celnymi, ale wojną walutową. Wystarczyło deprecjonować, dewaluować walutę chińską, ażeby towary chińskie stawały się atrakcyjniejsze, a towary zagraniczne, żeby były mniej atrakcyjne cenowo. Dalej, jeżeli firmy chińskie sprzedawały towary za granicę, uzyskiwały dolary, czy uzyskiwały wcześniej marki, a później euro, ale te firmy były zobowiązane do oddania tych walut do banków chińskich, do banków rządowych, w związku z powyższym nie mogły importować dóbr konsumpcyjnych. Chiny miały swoją strategię i to, co mówimy globalny świat, wykorzystały w sposób idealny. Globalizacja w świecie neoliberalnym miała służyć Stanom Zjednoczonym do wzbogacenia się, ale okazało się, że tak naprawdę przysłużyła się Chinom. I to Chiny zagroziły hegemonii Stanom Zjednoczonym.
To może jeszcze na koniec wyjaśnimy, jaki może być efekt dla polskiej gospodarki tego konfliktu amerykańsko-chińskiego.
No można powiedzieć z jednej strony, że bezpośrednio konflikt amerykańsko-chiński nas nie dotyczy, ponieważ z jednej strony nasza gospodarka oparta jest w dużej mierze na popycie wewnętrznym. Nie jesteśmy krajem, który tak wielce eksportuje na świat i nasza gospodarka nie jest aż tak mocno uzależniona od rynków zagranicznych. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że jesteśmy krajem, który jest dostawcą towarów, które nie zawsze są wysoko przetworzone. Jesteśmy często
rentownią dla krajów, które są zaawansowane technologicznie i które dalej odsprzedają swoje towary. I popatrzmy chociażby na główny nasz produkt eksportowy, sektor elektromaszynowy i motoryzacja. Produkujemy części samochodowe, ale do samochodów niemieckich. Montujemy samochody do samochodów niemieckich, ale z kolei Niemcy sprzedają swoje samochody na całym świecie. 15% wszystkich samochodów, jakie sprowadzają z Amerykanie, to są samochody niemieckie. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych będzie mniejszy popyt na samochody niemieckie, no to się przełoży również i na naszą gospodarkę. Trzeba pamiętać jednakże, że nie tylko wojna handlowa i stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami to jest zagrożenie dla światowego handlu, ale to, co powiedziałem, my możemy rykoszetem też oberwać, aczkolwiek nie tak dużo na pewno jak te kraje, które z handlu żyją. Jest to też dla nas szansa, bo Stany Zjednoczone muszą dbać o swoją pozycję i bronią się chociażby przed zbliżeniem pomiędzy Chinami a z Europą Zachodnią. I to słynny jedwabny szlak. Jeżeli miałby on przechodzić drogą lądową, no to musi przechodzić przez naszą część Europy, przez Europę Środkowo-Wschodnią. Amerykanie będą chcieli, na pewno chcą kontrolować przepływ technologii, przepływ towaru, w związku z powyższym muszą się zaangażować w tym obszarze Europy. Tak samo jak muszą się zaangażować w tym obszarze Europy, żeby przeciwstawiać się zbliżeniu niemiecko-rosyjskiemu. Niemcy dysponują technologiami, Rosjanie dysponują surowcami. Wymiana między tymi dwoma z częściami z Europy mogłaby doprowadzić do zagrożenia pozycji Stanów Zjednoczonych nie tylko przez Chiny, ale również przez Europę, która by współpracowała z Rosjanami. W związku z powyższym w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, ażeby wspierać te kraje, które są krajami tranzytowymi, zarówno pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią, głównie tutaj Niemcami, jak i pomiędzy Chinami a Europą Zachodnią. My mamy szansę, ażeby wykorzystać to miejsce geograficzne, w jakim jesteśmy, które jest przekleństwem wtedy, kiedy jest wojna, ale wtedy, kiedy jest spokój, możemy z tego naprawdę korzystać.
Czyli mamy tutaj nie tylko zagrożenia, ale także szanse. Gościem Ekonomizera był dziś kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Paweł Śliwiński.
Dziękuję Państwu.
Ekonomizer.